między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Dziś kończy się tydzień modlitw o powołanie kapłańskie. Już za chwilę oddamy głos tym, którzy są na ostatniej prostej do kapłaństwa. A jak trudna to droga, przypomnimy z racji obchodzonego w tym tygodniu Dnia Męczeństwa Polskiego Duchowieństwa. Będziemy także mówili o zbiórce pieniędzy na karetkę dla ośrodka misyjnego w Kenii. Zaczynamy jednak od informacji o nowym biskupie włocławskim. Został nim nasz człowiek, biskup Krzysztof Wędkowski, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej.
Przyjąłem nominację księdza biskupa Krzysztofa do Włocławka z wielką radością,
komentował decyzję Watykanu arcybiskup gnieźnieński Wojciech Polak.
Ponieważ nasza współpraca w Gnieźnie, jego jako biskupa pomocniczego i to najpierw u boku prymasa Kowalczyka, a wiele lat też przy arcybiskupie Muszyńskim w roli kanclerza. I potem przez te ostatnie 7 lat jako mojego najbliższego współpracownika była zawsze współpracą bardzo owocną, taką, na którą wszyscy mogliśmy liczyć i na jego wiedzę, i na jego kompetencje, i także na jego rozeznanie w wielu sprawach. Więc myślę, że idzie do Włocławka biskup, który ma już pewne doświadczenie, a poza tym biskup, który jest biskupem głęboko wierzącym w Chrystusa i biskupem też mocno kochającym człowieka.
Biskup Krzysztof Wędkowski urodził się 12 sierpnia 1963 roku w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1988 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk prymasa Polski kardynała Józefa Glempa. Jak przyjął nominację na ordynariusza diecezji włocławskiej?
Nominację trzeba przyjmować z pewnym spokojem, zwłaszcza jak się już jest biskupem. No i pewna historia tej diecezji włocławskiej, bo to jest bardzo taka piękna, to jest stara diecezja. Jestem 77. tam biskupem. Bardzo wiele tam jest rzeczy związanych ze świętymi, z męczennikami i to takimi współczesnymi nam, bo to jest ziemia tam i Faustyny Kowalskiej, i Maksymiliana Kolbe, i oczywiście naszego biskupa Kozala i także męczenników z czasów II wojny światowej, a współcześnie, no to właśnie już po tym, jak wiedziałem, jaka jest decyzja papieża, nie była ogłoszona, to w międzyczasie ogłoszono decyzję o dacie beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego, a kardynał Wyszyński z tej diecezji właśnie pochodzi, tam był święcony w tej katedrze. Nie wiedziałem o tym, że patronem diecezji włocławskiej jest święty Józef, to oprócz Bogumiła, i to też uważam jako znak, no bo w tym czasie roku świętego Józefa idę do diecezji, której on patronuje, więc w tym znaczeniu mogę powiedzieć, że jestem spokojny, jak mam takie wstawiennictwo świętego Józefa i takiej liczby patronów, więc im się polecam. Wyzwania to są takie jak pewnie wszędzie, to znaczy zwłaszcza jak się idzie do diecezji, która ma taką długą już historię i tradycję, to się wchodzi w pewną przestrzeń, która istnieje już, której właściwie biskup, który przychodzi, musi się uczyć, no bo to trudno, żeby inaczej. Natomiast jeśli chodzi o wezwania, no to myślę, że one nie są inne niż kiedykolwiek. Dzisiaj to bym powiedział, że właściwie to jest taka praca nad tym, żeby i pogłębić, i rozwijać to wszystko, co ogólnie nazwiemy wiarą. To, żeby każdy z tych wierzących w diecezji włocławskiej umiał przeżywać swoją wiarę i żył swoim chrztem świętym. No to jest zadanie, które stoi zawsze przed biskupem i przed księdzem i w tej dziedzinie musimy pracować. Wszystko inne jest później, dopiero wynika ich decyzje, wybory i tak dalej. No to one muszą osadzić się na tym fundamencie, który my musimy starać się pomóc im zbudować i to, żeby się rozwijali i pogłębiali.
Kościół katolicki wspominał w tym tygodniu duchownych, którzy stracili życie w czasie II wojny światowej. Represje wobec księży i zakonników rozpoczęły się już jesienią 1939 roku. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce m.in. w Poznaniu, gdzie Niemcy zorganizowali pierwszy na okupowanych ziemiach obóz koncentracyjny. Jacek Butlewski.
Duchowni byli zwalczani przez okupantów, ci ostatni mieli konkretne powody. Jak mówi Grzegorz Kucharczyk z Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII.
Duchowieństwo odgrywało bardzo dużą rolę w podtrzymywaniu polskości, w organizowaniu działań ukierunkowanych na rozwój gospodarczy. I z tego powodu było solą w oku Niemców, z tego powodu było celem działań odwetowych w Poznaniu, w Wielkopolsce, takim głównym ośrodkiem eksterminacji inteligencji tym duchowieństwa. Był fort VII. Przez ten obiekt przewinęło się 11 osób, które Jan Paweł II podczas wizyty apostolskiej w Polsce wyniósł na ołtarze. Wśród tych 11 osób było 6 duchownych i 5 osób świeckich. Tylko jedna osoba z tego grona zginęła w forcie VII. Dla pozostałych fort VII był przystankiem na ich męczeńskiej drodze. Zginęli w innych obozach, w większości w Dachau, ale też w Guzen, Mauthausen. Tutaj rozpoczęła się ich tragiczna, bardzo bolesna droga i tutaj dawali dowody swojej świętości, z godnością znosząc upokorzenia, tortury, służąc za przykład współwięźniom, dodając im otuchy.
Duchowni ginęli w obozach, także w forcie VII w Poznaniu. W Dachau uwięziono 3000 zakonników, diakonów, księży i biskupów. Większość pochodziła z Polski. Po wojnie pielgrzymowali do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, by dziękować za to, że przeżyli. Zanim trafiali do Dachau czy innych obozów, niektórzy musieli przejść piekło straszliwego fortu VII w Poznaniu.
Modlenie się w takich miejscach kaźni było czymś bardzo powszechnym. To bardzo łatwo wytłumaczyć. Otóż jest pewien, można powiedzieć, ogólnoświatowy mechanizm. Człowiek staje się bezbronny, traci życie wtedy, kiedy traci nadzieję, traci wiarę, więc starano się robić wszystko, żeby nadziei, wiary nie stracić. Modlili się duchowni, modlili się świeccy. To była bardzo, bardzo powszechna praktyka. Wymienię całą szóstkę. Otóż byli to ksiądz Jan Nepomucen Chrzan, ksiądz Józef Kut, ksiądz Narcyz Puc, prezbiter Włodzimierz Laskowski oraz dwaj zakonnicy, brat Grzegorz Frąckowiak i ojciec Ludwik Mzyk. Obaj byli werbistami. Oprócz tego, jak wspomniałem, jeszcze było 5 osób świeckich, to słynna poznańska piątka 5 młodych ludzi, wychowanków salezjańskiego oratorium świętego Jana Bosko w Poznaniu. Ja wiem, że Radio Poznań wielokrotnie poświęcało czas antenowy na przekazywanie informacji i wiedzy o tych młodych ludziach. Jestem Radio Poznań za to bardzo wdzięczny. Razem 11 osób, być może do grona błogosławionych, którzy przewinęli się przez fort VII, dołączy wkrótce jeszcze jedna osoba. Otóż przez krótki czas więźniem fortu VII, a później przez długi czas więźniem Dachau był ojciec Marian Żelazek, werbista. W roku 2018 rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. W roku 2018 odwiedził fort VII postulator procesu beatyfikacyjnego, arcybiskup John Barwa z Indii. Ojciec Marian Żelazek, przypomnę, w forcie VII podjął myśl, którą później rozwinął właśnie w Dachau. W uproszczeniu myśl ta brzmiała: Boże, jeśli przeżyję to piekło, będę służył w najgorszym bagnie, niosąc ludziom pomoc. I w takim bagnie służył przez wiele lat, prowadząc ośrodek dla trędowatych w Indiach. Więc można powiedzieć, że z takich strasznych miejsc jak fort VII, Dachau, wyszły istotne, pozytywne przesłania. Czekamy na wynik tego postępowania beatyfikacyjnego. Ojciec Marian Żelazek nie był ofiarą II wojny światowej, przeżył ją, ale II wojna światowa go ukształtowała w takim stopniu, że być może tę świętość wkrótce osiągnie.
Ojciec Żelazek przeżył, ale wielu zginęło. Jak mówi ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, polski kościół tamtych czasów był bardzo prześladowany.
Zwłaszcza na terenach bezpośrednio wcielonych do Rzeszy Niemieckiej, do takich należała Wielkopolska. No i z czasem, na początku już naszego wieku, z inicjatywy żyjącego jeszcze wówczas biskupa Ignacego Jerza, do kalendarza liturgicznego został wprowadzony Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, który jest obchodzony pod datą 29 kwietnia. Nieprzypadkowo, bo w tym dniu miało miejsce wyzwolenie obozu koncentracyjnego w Dachau, pierwszego obozu założonego przez Niemców jeszcze przed wojną, obozu szkoleniowego, który po wybuchu wojny stał się takim miejscem męczeństwa, duchowieństwa ze wszystkich podbitych przez Niemców krajów, ale zwłaszcza Polaków. Więc ten 29 kwietnia już po zakończeniu wojny stał się takim dniem dziękczynienia przez wiele, wiele lat, aż do początku naszego wieku, zawsze w Kaliszu, w sanktuarium świętego Józefa zbierali się księża, byli więźniowie obozów koncentracyjnych, żeby dziękować Panu Bogu za trud ocalenia. Kiedy zaczęło ich ubywać, właśnie zrodził się pomysł, żeby tą ich ideę kontynuować. Stąd ten dzień 29 kwietnia jest dniem męczeństwa duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej.
Niektórzy duchowni zabici przez okupantów są dziś doskonale znani. Niektórych wyniesiono na ołtarze.
Przede wszystkim takim symbolem męczeństwa duchowieństwa był ojciec Maksymilian Kolbe, który na początku lat 70. został wyniesiony na ołtarze przez Pawła VI, ale później Jan Paweł II zmienił formułę w czasie kanonizacji właśnie na męczennika i to otworzyło drogę w Kościele do przypominania innych postaci. Taką symboliczną osobą właśnie bardzo związaną też z Wielkopolską jest błogosławiony Michał Kozal, biskup włocławski, niezwykle ciekawa postać, przez wiele lat rektor seminarium w Gnieźnie, prefekt szkół w Bydgoszczy. To był ostatni biskup II Rzeczpospolitej, bo został konsekrowany dosłownie w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku i po zaledwie kilkunastu tygodniach został aresztowany, był więziony w Lądzie, także w Wielkopolsce, w obozie przejściowym dla duchowieństwa, w którym oddał swoje życie za wolność Kościoła w Polsce. Trafił później do Dachau i tam poniósł śmierć męczeńską. Z kolei jego beatyfikacja stała się taką inspiracją, żeby odnaleźć jeszcze inne osoby, nie tylko duchowne, ale także świeckich męczenników II wojny i to zaowocowało wyniesieniem na ołtarze 108 męczenników II wojny światowej w 1999 roku. Jako ciekawostkę można podać również i tę informację, że toczy się proces drugiej grupy męczenników II wojny światowej, a więc tam znajduje się wiele, wiele znamienitych postaci, księży bardzo aktywnych przed wojną, także na terenie naszej Wielkopolski.
Kleryk Maciej Szymczak 24 maja przyjmie święcenia kapłańskie. W tygodniu modlitw o powołania Sandra Soluk rozmawiała z nim o trudnościach w przyjęciu powołania, wątpliwościach i duszpasterskiej misji.
Pierwsze myśli gdzieś pojawiły się w klasie maturalnej, że może kapłaństwo. I to się zbiegło też w naszej parafii. W tym momencie jeden chłopak poszedł do seminarium, aczkolwiek ja w ogóle jakby nie zastanawiałem się nad tym. Miałem swoją ścieżkę ułożoną, czyli zdaję maturę, idę na studia. Drugi raz na drugim roku studiów też te myśli powróciły, a trzeci raz już po trzecim roku w wakacje. Tam tak naprawdę podjąłem decyzję, że daję Tobie, Panie Boże, jeszcze rok, czyli ja się obronię i jeżeli faktycznie to jest Twoja wola, tego ode mnie chcesz, daj mi jakieś takie czytelne znaki, wydarzenia, które będą mnie do tego gdzieś tam bardziej przekonywać. I faktycznie tak było.
Nie opierałeś się tym znakom?
Początkowo tak, dlatego że no, studia jedne już były, plany na drugi stopień też, praca była prawie napisana, pracowałem już w laboratorium, więc jakby to życie miałem no, dosyć mocno zaplanowane. I ja też byłem szczęśliwy, lubiłem to, co robiłem.
A co było trudniejsze, zerwanie z tymi osobistymi planami, to znaczy laboratorium, praca, stabilizacja, czy trudniejsza była na przykład presja otoczenia, że ksiądz, że dzisiaj to taki trudny zawód w cudzysłowie?
Jak ja zaczynałem, to nie było takiej sytuacji w świecie, jaka jest teraz i było trochę łatwiej. Najtrudniejsza była rozmowa z rodzicami. Mimo, że mamy w rodzinie kilku księży, ta decyzja gdzieś tam początkowo rodzice w ogóle nie potrafili tego zrozumieć. A ja miałem w tym wszystkim takie silne przekonanie, taki spokój. Ja to teraz po czasie widzę, że to musiało pochodzić od Pana Boga, bo kompletnie dla mnie to się nie liczyło.
Ale mówisz, że przez kilka lat w sumie walczyłeś no poniekąd z tym wezwaniem.
Tak, nie. To było dojrzewanie do tej decyzji i Pan Bóg próbował się gdzieś tam dobijać. No robił to bardzo subtelnie.
Subtelnie to może być takie słowo klucz, bo taki mamy przebodźcowany ten świat, że czasami pewnie trudno ten głos usłyszeć.
Trudno ten głos usłyszeć, tym bardziej teraz, kiedy ludzie tak naprawdę są zagłuszani wszystkim. I ja też widziałem, jak ta moja relacja i więź z Panem Bogiem się zmieniała, przede wszystkim na modlitwie. Bo i dla mnie też ważne były, jak już dosyć poważnie o tym myślałem, to w seminarium były organizowane rekolekcje. Mówię, co mi szkodzi jechać? I faktycznie to był strzał w dziesiątkę.
Czyli przeszedłeś 6 lat nauki w seminarium. Zapewne po drodze patrzyłeś, jak nie jeden się wykrusza, jak to w seminarium. Więc nie miałeś wątpliwości? Poszedłeś z myślą, że skończysz?
Nas zaczynało 15. W tym momencie z roku podstawowego jest nas 3.
Wow.
Liczby mówią same za siebie, aczkolwiek to jeszcze tak nie wygląda tragicznie, dlatego że jeden jest chłopak u jezuitów, jeden wrócił, jest na pierwszym roku, drugi jest na drugim, trzeci miał urlop dziekański, czyli jest rok niżej na 5, także trochę nas w tym seminarium jest tego podstawowego rocznika, aczkolwiek do święceń teraz doszło nas 3. Pierwszy chłopak odszedł po 2 tygodniach we wrześniu. Także człowiek trochę przy odejściach, trochę myślę, że się uodparnia. Przy pierwszym, drugim, trzecim to gdzieś pojawiały się te pytania. Jak już teraz się słyszy, że ktoś odszedł, nie, że jest nam to obojętne, ale my już jesteśmy trochę na innym etapie. My już tą decyzję podjęliśmy. My już sobie nie zadajemy pytań, czy to jest nasza droga, tylko w jaki sposób jeszcze lepiej się przygotować, żeby ją dobrze wypełniać. Nie? Ale na tym etapie takim podstawowym, pierwsze 2-3 lata, to tak, to wątpliwości gdzieś tam się pojawiały. Ja już na drugim roku byłem spakowany, żeby się wyprowadzić, ale były rekolekcje wielkopostne i w ciągu tygodnia wszystko się zmieniło.
To w takim razie do czego porównać taką naukę w seminarium, taką drogę uczenia się na księdza, że tak powiem, do relacji z drugim człowiekiem, do drogi zawodowej?
Formacja w seminarium ma takie 4 wymiary i one muszą iść w parze. Pierwszy taki wymiar to jest przede wszystkim wymiar ludzki. Jeżeli
nie, ale ja pytam tak osobiście, o to, co ty o tym sądzisz, a nie o to, jak wiesz, jak to jest ładnie rozpisane. Czym to jest dla ciebie? Oddajesz się cały. Czego nie możesz się doczekać, co zrobisz już jako ksiądz? Bo wiesz, kiedy wstępujesz na drogę zawodową, to czekasz na awans, na rozwój. Na co czeka młody ksiądz? Prawie ksiądz.
No właśnie, to jest dobre sformułowanie na lekcjach religii też. Prawie ksiądz albo pan ksiądz. Na co czekasz? Te takie marzenia, one się zmieniają w ciągu formacji. Ja miałem taką pokusę, no bo formacja 6 lat i co roku coś się dzieje. Są obuczyny, lektorat, akolitat, kandydatura, diakonat i święcenia. Ja miałem pokusę, a byle do tych obuczyn, potem już będzie inaczej. Takiego trochę zaliczania pewnych etapów. I dopiero na 3 roku po przyjęciu sutanny zobaczyłem, że tak naprawdę w moim życiu się nic nie zmieniło. Oprócz tego, że zewnętrznie jestem postrzegany na ulicy jako ksiądz, w moim wnętrzu się kompletnie nic nie zmieniło, a jeszcze mam gdzieś tam więcej rozterek życiowych. Czy to faktycznie jest to, na co ja czekałem? Czekałem na to, żeby Pan Bóg konkretnie potwierdził mi, że to jest moja droga. Jak już byłem tego pewny, to ja już się wtedy jakby temu totalnie poddałem. Owszem, każdy człowiek ma takie pragnienie, nie wiem, zauważenia, docenienia i myślę, że żaden ksiądz nie jest od tego wolny, no że chciałby być zauważony, a nieraz tego docenienia nie ma. No i co wtedy zrobić? No można usiąść i się załamać. A z drugiej strony przede wszystkim jest ten, który mnie powołał. No na pewno dużo jest takich, którzy chcieliby być biskupami, ale ja im współczuję.
Na naszym kontynencie trudno wyobrazić sobie sytuację, że nie ma karetki, która dowiozłaby chorego do szpitala. W Afryce każdy ambulans jest na wagę złota. Poznańska Fundacja Redemptoris Missio rozpoczęła właśnie zbiórkę pieniędzy na karetkę dla ośrodka misyjnego w Kenii. Ambulans posłuży m.in. do przewozu zakażonych koronawirusem oraz kobiet w ciąży, których stan wymaga cesarskiego cięcia. O szczegółach Magda Konieczna.
To, że nie mamy żadnych informacji z Afryki, nie oznacza, że w Afryce koronawirusa nie ma.
Mówi prezes Fundacji Redemptoris Missio Justyna Janiec-Palczewska.
On jest, natomiast nikt nie zna tak naprawdę prawdziwych rozmiarów epidemii, ponieważ w Afryce na testy stać tylko najbogatszych. Tam za testy się płaci, kosztują około $80. Dla przeciętnego Afrykańczyka to jest kwota niebotyczna. W związku z tym ludzie oczywiście umierają na niewydolność krążeniowo-oddechową. Mówi się, że umierają na malarię, bo koronawirus w swoim przebiegu jest bardzo do malarii zbliżony. No i bardzo często potrzeba tlenu. ale w ośrodku, który prowadzą siostry, tlenu nie ma. W związku z tym trzeba takiego pacjenta zawieźć do szpitala.
I w tym pomoże misyjna karetka.
Siostry mają taki samochód dostawczy, ale trzeba go przerobić na karetkę, ponieważ często podróż trwa wiele godzin. W trakcie podróży można już pacjentowi wdrożyć leczenie, natomiast tutaj nie można zrobić nic, bo drogi są bardzo wyboiste. W związku z tym zbieramy na stworzenie misyjnej karetki.
Sytuacja u nas, a sytuacja w wielu afrykańskich państwach, to są zupełnie różne światy.
Jacek Jarosz, Fundacja Redemptoris Missio.
Ciężko sobie nawet wyobrazić, z jakiej opieki medycznej mogą korzystać ludzie na świecie. Część osób, które zamieszkują ten region, w którym akurat z karetką działamy, no nie widziała lekarza nigdy. Także to są zupełnie różne światy. Ta karetka tam no może się dla nas wydawać symboliczna, może się wydawać wcale nie tak istotna, a dla ludzi na miejscu jest ratunkiem życia, zdrowia.
Ona może nie będzie wyglądać tak pięknie jak te nasze polskie karetki, bo to jest jednak samochód dostawczy, ale w środku będzie miała wszystko, co jest potrzebne, aby zaradzić na ten moment, zanim dowiezie się pacjenta do szpitala. Z naszych wyliczeń wynika, że potrzeba 18 000 zł. Zbiórka trwa na stronie fundacji www.redemptorismissio.org. Nikt z nas nie musi tam jechać, żeby tego dopilnować. Na miejscu pracuje polska siostra, misjonarka, siostra Dariana Jasińska i to ona zwróciła się do nas z prośbą o doposażenie, o stworzenie takiej misyjnej karetki. Kiedy uzbieramy całą kwotę, przesyłamy ją do Kenii, siostra na miejscu robi zakupy i dosłownie w kilka dni mamy karetkę.
Pierwsze wpłaty na karetkę już do fundacji dotarły.
Są wpłaty, co nas bardzo cieszy. Pierwsza wpłata pochodzi od pani, która sama przechodziła tutaj operację onkologiczną i powiedziała, że chciałaby komuś uratować życie. Pani jest salową w szpitalu i swoją nagrodę jubileuszową przeznaczyła właśnie na karetkę. Jeden pan wpłacił nam 2 000 zł, dwie osoby wpłaciły po 1 000 zł, czyli no tych wpłat zaczyna się robić naprawdę dużo i mamy nadzieję, że no już w tym tygodniu uporamy się i za chwilkę będzie gotowa karetka.
Pandemia koronawirusa postawiła przed organizacjami humanitarnymi dodatkowe wyzwania, ale z drugiej strony otworzyła serca darczyńców.
My pracujemy tak jak do tej pory, to znaczy prosimy wolontariuszy, aby nie przybywali tak licznie. Część rzeczy, które tutaj są do zrobienia, wykonujemy sami.
Zmieniła się na pewno, przy czym dostrzegamy zarówno bardzo negatywne konsekwencje pandemii, jak i trochę nas ta pandemia też pozytywnie zaskoczyła. Z jednej strony mamy dużo problemów logistycznych. Kłopoty z wysyłaniem wolontariuszy za granicę, lekarzy, pielęgniarek, którzy z Redemptoris Missio od lat wyjeżdżają do Afryki. Mamy problem z wolontariuszami tutaj na miejscu ze względów bezpieczeństwa. Ograniczamy tutaj pracę wolontariuszy w Poznaniu. Natomiast bardzo pozytywnie nas zaskoczyła hojność zarówno poznaniaków, jak i Polaków w ogóle. Spodziewaliśmy się, że kiedy tutaj w Polsce mamy tak dużo własnych problemów, no to społeczeństwo przestanie interesować się tymi ludźmi gdzieś tam daleko, 10 tysięcy kilometrów stąd. Tymczasem okazało się, że nasze serca pozostały otwarte i cały czas hojnie wspieramy tych, którzy tej pomocy bardzo potrzebują, bo no nie ukrywajmy, że pandemia w Afryce no jest zupełnie niekontrolowana. Rządy wielu tamtejszych państw kompletnie nie mają możliwości działania, także ta pomoc jest tam teraz szczególnie potrzebna.
Ta pomoc się zmieniła. Ona zmieniła kształt. Wcześniej mogliśmy wysyłać paczki pocztą, natomiast teraz poczta nie działa. W związku z tym wysyłamy kontenerami drogą morską. Wysyłamy również środki pieniężne. Ale jedno, co zaobserwowaliśmy, to Polacy stali się bardziej ofiarni, paradoksalnie dzięki temu, co się wydarzyło. Myślę, że to wynika z tego, że zaczęliśmy myśleć o nas samych, że jesteśmy dosyć bezbronni i możemy liczyć tylko na pomoc drugiego człowieka. Zaczęliśmy też widzieć ludzi wokół siebie i widzieć, dostrzegać, doceniać to, jak bardzo są ważni w naszym życiu. Więc no, dla nas to jest wielka radość, że możemy pomagać jeszcze wydajniej, jeszcze więcej.
Na zakończenie programu rozważania księdza Macieja Sarbinowskiego nad dzisiejszą Ewangelią. Szczególną uwagę poświęcimy winnej latorośli.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, witam Was bardzo serdecznie już w piątą niedzielę wielkanocną. Kiedy z uwagą czytamy i rozważamy Ewangelię, to bez trudu dostrzeżemy, że Pan Jezus w swoim nauczaniu bardzo często odwołuje się do rzeczy znanych słuchaczom. Odwołuje się, krótko mówiąc, do ich codzienności. I tak słuchając go, owi ludzie mogli sobie to, co do nich mówił, od razu wyobrażać, bowiem słowo i sugestywny obraz przeplatały się ze sobą. Słysząc pytania i głosy umęczonych ciężarami życia ludzi, Pan Jezus odpowiadał im: ja jestem. Chrystus wypowiadał te słowa, gdy stawali przed Nim ludzie, których życie było złamane i w nadziei pytali o drogę do życia wiecznego. Najczęściej Jezus posługiwał się porównaniami i obrazami zaczerpniętymi z pracy na roli. Pamiętamy, myślę, dobrze chociażby tę opowieść o losie ziarnka pszenicy. Natomiast dzisiaj nasz Pan posługuje się obrazem latorośli i winnego krzewu. Posłuchajmy kilku zdań z dzisiejszej Ewangelii, którą na pewno dobrze znamy. Jest to fragment z 15 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Zobaczmy, że jeśli również z uwagą czytamy tę Ewangelię, to odnajdziemy w niej aż 7 zdań naszego Pana Jezusa, w których mówi: ja jestem. Teologicznie nie będziemy tego problemu tutaj rozważać, ale jest to bardzo ważne i istotne, bowiem wskazuje w ten sposób na swoje odwieczne istnienie. Krótko mówiąc, wskazuje na swoją boskość. Pan Jezus mówił: ja jestem chlebem żywym i kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. Innym razem powie: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Ja jestem dobrym pasterzem. Tę Ewangelię pamiętamy sprzed tygodnia. A dzisiaj: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój ojciec jest tym, który go uprawia. Najważniejszym stwierdzeniem zawartym w tych słowach jest to, że jesteśmy złączeni z Jezusem węzłem tak głębokim i żywotnym, jaki łączy pęd z winnym krzewem. My mamy w sobie Boże życie, które otrzymaliśmy na chrzcie świętym, otrzymaliśmy inne życie i możemy powiedzieć, że ten związek między nami i Bogiem jest ściślejszy od tego, jaki łączy matkę z dzieckiem, które przecież nosi w swoim łonie. Zobaczmy, matka utrzymuje w swoim łonie dziecko przy życiu, ale które musi się w pewnym momencie odłączyć od matki, bo inaczej umrze. A w naszym przypadku jest inaczej. My nie możemy się od niego odłączyć, bo wówczas umrzemy. Jak już powiedziałem, Jezus odwołuje się często w swoim nauczaniu do obrazów z życia codziennego. I takim na pewno jest winny krzew. Dlaczego? Ponieważ winne krzewy w ziemi obiecanej rosły niemalże wszędzie i tak jest do dnia dzisiejszego. Winorośl, drodzy radiosłuchacze, jest rośliną, która wymaga dużo troski, jeśli chce się uzyskać obfity owoc. Musimy również wiedzieć, że młoda winorośl nie owocuje przez pierwsze 3 lata, ale jest obcinana, aby mogła się wzmocnić. Po 3 latach jest wszczepiana i wyrastają z niej 2 rodzaje gałązek. Jedne, które przynoszą owoc, i te inne, bezowocne, które trzeba obciąć, aby nie zabierały soków pożytecznym gałązkom. Im mniej pustych gałązek, oczywiście, tym obfitszy owoc. W Słowie Bożym Izrael wielokrotnie nazywany jest krzewem lub winnicą Pana. I w końcu sam Pan Jezus przekazuje przypowieść o gospodarzu, który pielęgnował swoją winnicę. Ogradzał ją ze wszystkich stron, a kiedy miał się udać w podróż, przekazał ją dzierżawcom. Dobrze znamy tę przypowieść. I po tym długim wstępie możemy teraz przejść do wymiaru duchowego i zastanowić się, co oznaczają dla naszego duchowego życia słowa Pana Jezusa. Zobaczmy, po pierwsze, Jezus mówi: ja jestem krzewem. Pan Jezus wypowiada te słowa dwukrotnie. W Starym Testamencie użycie obrazu krzewu winnego niemalże zawsze połączone było z opisem zepsucia, jakie panowało w narodzie. Krzewy winny, jakim był Izrael, był zepsuty i nie można było z niego czerpać dobrego, mocnego życia. Jezus mówi: ja jestem krzewem winnym, czyli ja jestem prawdziwym źródłem czystego życia dla każdego z was, na każdą chwilę i na każdą okoliczność. To, że Jezus, będąc Panem Bogiem, nazywa siebie krzewem winnym, jest świadectwem Jego ogromnej miłości, tego, że pragnie, aby każdy z nas rozumiał, poczuł i doświadczył mocy Jego nowego życia. Jezus również ogłasza, że Ojciec mój jest tym, który Go uprawia. Ale do tego faktu wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, że jest krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który Go uprawia. Co chce nam przez to powiedzieć? Zobaczmy, ogrodnik to ktoś, kto posiada winnicę, kto się o nią troszczy i w tej trosce jest gotów poświęcić dużą część swojego życia, by opiekować się winoroślami ze swojej winnicy. I w tej trosce uważnie się im przygląda i we właściwym czasie pielęgnuje je. Zobaczmy w tym kontekście, że cała ludzkość, jesteśmy tą wyjątkową winnicą, która należy do Boga i Pana, ale za którą wiele zapłacił, bowiem przyszedł dzień, w którym oddał za nią własnego, jednorodzonego Syna. Bóg jest ogrodnikiem i jest przepełniony troską o winnicę, czyli zobaczcie o każdego z nas, o ciebie i o mnie. Dalej Jezus mówi, wy jesteście latoroślami. Zadaniem latorośli jest oczywiście przynoszenie owocu, o czym sobie już powiedzieliśmy. Naturą jest jej przynależeć do krzewu, a tym krzewem jest Kościół. Pan Jezus mówi o dwóch rodzajach ludzi, którzy zobrazowani są dwoma rodzajami latorośli. O tych, którzy należą do Niego, trwają w Nim i są oczyszczani, by mogli wydawać obfity owoc, oraz o tych, którzy w ogóle nie wydają owoców, ponieważ nie trwają w Chrystusie i nie czerpią z Niego soków życia. Kto nie trwa w Nim, ten zostaje wyrzucony jak zeschnięta latorośl, tak je zbiera się i wrzuca w ogień, gdzie spłoną. Dlaczego? Drzewo winnego krzewu cechuje się tym, że nie nadaje się do niczego. I zobaczmy, nawet zgodnie z prawem mojżeszowym, nie nadawało się nawet na opał przy spalaniu ofiar na ołtarzach w świątyni. Latorośl, która czerpie soki z pnia, może się giąć, lecz się nie złamie. Ta natomiast, która przestaje żyć życiem krzewu, schnie, staje się bardzo kruchliwa. Właśnie wyschniętymi latoroślami byli ci, którzy nie mieli komunii z Chrystusem i nie wydawali tego oczekiwanego owocu. Pan Jezus kieruje słowa do uczniów, którzy jak zdrowe latorośle trwają w krzewie winnym i wydają owoc w mniejszej lub też większej ilości. Trwajcie, to znaczy pozostańcie na stałe wszczepieni w winny krzew. Wypowiadając słowa będące przykazaniem, zachętą, Pan Jezus również składa obietnicę: ja będę was trwać. Nie miałaby sensu jakakolwiek zachęta, gdyby nie obietnica Jezusa, że będzie w nas trwać. Przepiękne słowa. Pan Jezus mówi również: beze mnie nic nie możecie uczynić. Nic. Przerażające. Zobaczmy, zatem Jezus mówi nam, abyśmy pamiętali w codzienności, że musimy być z Nim złączeni, by w naszym życiu wydawać owoce nowego życia. Jak często my o tym zapominamy. Gdy zaczynamy na przykład żyć własnym życiem, Chrystus nie pozostawia nam złudzeń, nie może wydać owocu latorośl, która nie trwa w krzewie. I jeszcze raz powróćmy na chwilę do tej Bożej obietnicy, kiedy Jezus mówi: kto trwa we mnie, ten przyniesie obfity owoc. Zobaczmy, my sobie często życzymy jako ludzie wierzący Bożego obfitego błogosławieństwa. A jaka jest droga do właśnie takiego, a nie innego życia? Trwanie w Jezusie Chrystusie. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc. Jaki owoc? Owoce Ducha Świętego, czyli owoc miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, wierności. I drodzy radiosłuchacze, dzisiejsze nasze spotkanie chciałbym zakończyć przywołaniem kilku zdań z listu świętego Jana Pawła II, który napisał do ludzi młodych na diecezjalne dni młodzieży, które odbywały się w roku 1990. Tak wówczas pisał: młodzi ludzie, bądźcie żywymi latoroślami w kościele, latoroślami, które przynoszą obfity owoc. Być żywą latoroślą w kościele winnicy oznacza przede wszystkim pozostawać w żywej komunii z Chrystusem, krzewem winnym. Latorośle nie są samowystarczalne, lecz we wszystkim zależą od krzewu winnego. W nim znajdują źródło swego życia. Przez chrzest święty każdy z nas został wszczepiony w Chrystusa i darmo otrzymał dar nowego życia. A żeby być latoroślami żywymi, musicie żyć rzeczywistością chrztu, każdego dnia pogłębiając komunię z Chrystusem poprzez słuchanie Jego słowa i postępowanie zgodne z Nim, przez uczestnictwo w Eucharystii i przez sakrament pojednania, a także przez osobistą rozmowę z Nim na modlitwie. Jezus mówi: kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Drodzy radiosłuchacze, życzę sobie i wam, aby nie tylko ten najbliższy tydzień, ale najbliższe miesiące były czasem obfitości Bożego błogosławieństwa w naszym życiu, które będzie konsekwencją żywej relacji ze zmartwychwstałym Panem.
A na kolejne spotkanie między niebem a ziemią zapraszamy już jutro po godzinie 12. Żegnają się z Państwem Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kletkowski.
Między niebem a ziemią.